Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Rozmowa Radia Warszawa.
Drodzy Państwo, dziś będziemy mówić o klątwie, z którą do studia Radia Warszawa przybył Max Czornej. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry, miło mi.
Mnie również bardzo miło. Ilu pisarzom doradzi Pan zawód adwokata?
To trudne pytanie, no bo jednak, żeby zostać adwokatem, droga jest długa i wyboista, w związku z czym trudno mi powiedzieć, czy komukolwiek bym doradzał. Jeżeli nie czuję się tej weny tego, może powołania nawet, to nikomu nie będę tego absolutnie doradzał, bo to trzeba samemu zdecydować, podjąć decyzję o tym, żeby jednak, że ten zawód, ten konkretny, który jest związany też z bardzo wieloma ciężkimi sprawami, dylematami ludzkimi i obciążający psychicznie, jest tak mocno nacechowany, że trzeba jednak samemu podjąć od początku chyba tę decyzję.
Czyli wystarczy być obciążonym psychicznie, a wtedy powstaje seria takich książek, tak?
Być może zastanawiam się często, czy kryminał nie jest formą właśnie autoterapii, ale chyba nie, chyba aż tak źle nie jest. To jest może przyjemność i pisanie emocjami i też forma pobudzenia się, takiej zastępczej kawy.
No, pan powiedział w jednym z wywiadów, że tak naprawdę to pisanie to jest dla pana największy odpoczynek, nie praca.
Zgadza się, bo ja dostarczam sobie wtedy takich emocji, których też chcę dostarczyć czytelnikowi, ale oczywiście to są pozytywne, czyli tak jak wsiadamy do rollercoastera i jedziemy przez minutę, dwie w górę, nie wiedząc co nas czeka, później nagle spadamy i czerpiemy z tego ogromną przyjemność, podchodzi nam adrenalina, boimy się i schodząc, lepią nam się nogi, a chcemy więcej, to tak samo jest z pisaniem. Uważam i traktuję te książki i pisanie tak, by właśnie te emocje towarzyszyły czytelnikowi, by bardzo mocno ją przeżywał, ale by chciał też więcej i za każdym razem jeszcze więcej.
Ta książka rzeczywiście takim mocnym akcentem się zaczyna, szczególnie będą matki to przeżywały, prawda? Ojcowie również, ale myślę, że szczególnie kobiety, sam początek. Ja sobie nawet zaznaczyłam, to jest już na stronie 10. Lipska się uśmiechnęła, opuściła firankę i energicznie zaciągnęła zasłony. Żabki przetoczyły się po karniszu jak rozklekotany pociąg. I więcej tego typu, drodzy Państwo, porównań mamy w tej książce. Praktyka we Włoszech stała się inspiracją dla tych wielu zawirowań związanych z bohaterami, przewodnikami w tej książce.
Nie, w tej praktyka włoska na pewno nie jest tak odczuwalna jak w niektórych moich pozycjach, w których przemycam jakieś wątki i własne doświadczenie wyniesione właśnie z Italii. Mhm. A tu już może poniosła mnie ta treść i miejsce, gdzie całkowicie przywykłem już do polskiego klimatu i którym z powrotem całkowicie się nasączyłem, a Włochy teraz w związku z tym, że no, zajmuję się przede wszystkim zawodowo pisaniem, Włochy odeszły troszeczkę na dalszy plan i ta praktyka adwokacka.
I można z tego wyżyć, z pisania?
Tak. I to inaczej, to też była kwestia wyboru. Inaczej bym się nie podjął czegoś, gdybym nie miał perspektywy utrzymania rodziny, siebie i przyjemnego życia. Ja potrzebuję przyjemnego życia i moim celem jest to, by cieszyć się tym. A oczywiście, jeżeli nie dałoby się wyżyć i tego dobrego sera parmańskiego albo szynki kupić, prawda, to automatycznie straciłbym przyjemność i chęć robienia. Oczywiście nie wszystkie książki sprzedają się w dużych nakładach, a ja miałam to szczęście, że już moja debiutancka powieść rozeszła się błyskawicznie w dziesiątkach tysięcy. Teraz, jak już widziałam, na skrzydełku jest informacja, że trylogia 150 tysięcy przekroczyła. I to jest to takie ukoronowanie tego, że dobrze wybrałem. Aczkolwiek nie wiem, czy nie rzucę w pewnym momencie, jeżeli stracę emocje, bo teraz już nie chodzi o kwestie finansowe, tylko te emocje, że nie rzucę pisania i nie wrócę do tej zupełnie innej adrenaliny, którą
po raz pierwszy na antenie Radia Warszawa o tym powiedział nasz dzisiejszy gość. Niektórzy pisarze i dziennikarze właśnie mówią, że najtrudniejsza to jest w karierze druga książka. Szczególnie jeżeli pierwsza okazała się wielkim sukcesem.
Ponoć tak. Na szczęście, usłyszałem o tym już jak druga książka się ukazała, że jest taki przesąd tej klątwa drugiej książki. Mhm. Ale nie. Ona też się jak najbardziej błyskawicznie przyjęła. Bardzo pozytywny odzew był i nie stało się tak. Obserwowałem efekt bardziej kuli śnieżnej, która z jednej na drugą pozycję, teraz już ich jest 9, to coraz więcej czytelników przykuwa i wydaje mi się,
i dobrze, zostańmy z polskimi pisarzami i autorami, prawda?
Oczywiście, no nie trzeba szukać. Dlaczego szukać i odkrywać nowe lądy, jeżeli tutaj mamy naprawdę bogate zasoby. W Polsce wydaje się kilkaset kryminałów rocznie, o czym się nie mówi. No oczywiście część przepada z nich, ale są też perełki. Sam niejednokrotnie czytałem, czy dostawałem nawet od kolegów po piórze i uważam, że książki niesamowicie niedocenione, dlatego, że się na przykład woli sensację amerykańską, skandynawską, a ta sensacja polska jakoś jest bardzo niszowa. To jest jeden czy dwóch autorów zaledwie.
Mm-hmm. To zostawmy te skandynawskie klimaty. Nadal nie ciągnie pana do PlayStation.
Nie, ja jestem, nie mam drukarki nawet i to jest bardzo utrudniające życie. Jedynym nowoczesnym sprzętem w moim gabinecie jest laptop, bo no, inku nabułów nie będę tworzył piórem, tylko jednak to jest rzeczywiście duże ułatwienie tej pracy, przede wszystkim przyspieszenie procesu twórczego, gdzie ja, jeżeli żyję tymi emocjami, pulsuję, no to pióro to by mi się łamała stalówka, a atrament co chwila musiałem uzupełniać. A tak, no to te jest ułatwienie. A do PlayStation absolutnie mnie nie ciągnie, nie.
A co powie pan polonistom, pedagogom, nauczycielom, rodzicom, którzy przeżywają, że ich dzieci nie potrafią dzisiaj pisać opowiadań? Nie potrafią do tego wracać, nie potrafią do tego się zabrać, brakuje im słów.
Dziwi mnie to, bo ja pamiętam siebie ze szkoły, gdzie napisanie opowiadania zawsze stanowiło dla mnie największą przyjemność, bo ja to był w tym procesie. Ja byłem twórcą, nie byłem wrzucony w żadne ramy, to nie była rozprawka, którą ktoś mi ograniczał, mówił, jaka to ma być forma, tylko całkowicie sam byłem, panowałem nad procesem twórczym. Więc nie wiem, czy nie mamy czasów takich, w których stara się ukrócić i utemperować jakąś wolność własną i dać ją wokowy wpuszczenia w schematy. I może to system zabiera tę chęć twórczej działalności i przez to te dzieci wolą napisać coś, do czego mają klucz. Po prostu wiedzą, niż skorzystać z tej wolności i popłynąć. I dać sobie tę przyjemność właśnie bycia panem życia i śmierci bohaterów.
Czyli pan wierzy w potencjał, tak?
Ja wierzę jak
dzieci,
najbardziej.
Dzieci i młodzieży
oczywiście
mają taki talent, tylko nie potrafią się... Nie, nie, nikt nie potrafi, nie wiem, pomóc im się rozwinąć, tak?
Albo nie mogą ściągnąć pod ławką tego, żeby przeczytać, jaka jest odpowiedź i jaki jest klucz. No bo jeżeli zobaczymy w rozprawce klucz taki i taki, no to jest łatwiej ściągnąć, niż samemu troszeczkę pomyśleć.
Swoje książki pisze pan na czas? Wydawca jest takim sekundantem, czy pan sam dla siebie jest sekundantem?
Zdecydowanie ja sam dla siebie, bo staram się ubiegać terminy wydawnicze.
Ubiegać jeszcze, tak?
Ubiegać, tak, no bo narzuciliśmy razem, wspólnie uzgodniliśmy cały proces wydawniczy na ponad rok do przodu już. I no, dla mnie dotrzymanie terminu to jest świętość, pacta sunt servanda, ale z drugiej strony też narzucam sobie, że jeżeli mamy, przypuśćmy, na napisanie książki 2 miesiące, no to napiszę ją w miesiąc albo szybciej. No bo to jest takie moje wyzwanie i też walka z samym sobą. Szybciej, wyżej, mocniej, prawda? Więc
jakby Marka Kamińskiego słuchała, który był jakiś czas temu tutaj, powiedział, że wszystko rodzi się w głowie.
Oczywiście. No i jeżeli sobie narzucimy jakiś rygor, to należy go to zrealizować i nie widzę odstępstwa tego, że mógł przestać.
A klątwa ile powstawała?
Teraz już nie powiem dokładnie, ale na pewno jest to pomiędzy 3 a 4 tygodniami, bo taki jest standardowy czas.
Nie no, czyli ja dzisiaj goszczę w studiu po prostu fenomen taki, tak? 3-4 tygodnie napisać powieść?
To właśnie często pada to pytanie, a mnie się wydaje, że to że wcale tak nie jest, bo zauważmy, że na przykład pisząc skargę kasacyjną, która jest instrumentem prawnym, ma mnóstwo zawiłości, trzeba zgłębić dziesiątki aktów prawnych, przeanalizować stan faktyczny i na to jest ustalony ściśle czas, a te skargi często liczą tyle samo stron, co książka. I oprócz tego się robi, jeszcze chodzi na rozprawy, inne rzeczy. I można to napisać? Można napisać, a nawet trzeba. A w książkach narzuca się jakąś taką narrację, że że to jest zbyt szybkie pisanie, że miesiąc to jest niesamowita prędkość napisania powieści. Nie jest. Jeżeli ja z tym żyję i sam chcę poznać, co jest w kolejnym rozdziale, bo mnie to autentycznie interesuje, ja nie mam zaplanowanego tego, co się wydarzy, to wstaję rano i siadam do pisania. No bo
i myślę, teraz będzie teraz? Radio Floriańska, trzy akcje, rozpocznie się na warszawskiej Pradze, tak?
Na przykład. Teraz wracam i opisuję to. Opisuję to miejsce, a tutaj za panią ktoś stoi na przykład.
Tak właśnie czuję.
Tak.
Talent krasomówczy, prawda? Wielka wyobraźnia. I jestem przekonana, że przede mną siedzi człowiek, który przeczytał mnóstwo książek. Mnóstwo książek, bo nawet najlepszy talent musi być przez coś wspierany.
Książki zawsze
Osendowski
były obecne.
Taki, znalazłam informację, że pan Osendowskiego bardzo lubię, prawda? Przeciwnika bolszewików.
Tak, ale przede wszystkim znakomitego podróżnika, który potrafił niesamowicie plastycznie opisywać swoje doświadczenia życiowe i nie ubarwiać ich historyjkami, które, a była taka wtedy tendencja, które byłyby nieprawdziwe, bądź można by dostrzec naiwność zmyślenia tamtych czasów. Literatura zawsze mi towarzyszyła i nie była to literatura wcale kryminalna, ani sensacyjna, tylko to była sensacja i kryminał były na wakacje, na oderwanie. A tak, ja uwielbiam przenieść się w inne czasy jeszcze, jeżeli wiem, że autor żył w XIX, XVIII wieku i opisywał je, to dla mnie to jest na wskroś autentyczne i sprawia mi niesamowitą satysfakcję, jeżeli siadam w fotelu i przenoszę się do prawdziwych czasów minionych.
I znajduje pan też inspirację w Biblii.
Tak, ja zresztą Biblię mam cały czas na biurku. Sięgam do niej często, wertując jako niesamowite nie tylko dzieło religijne, ale też niesamowite dzieło literackie. Zbiór metafor, których dla mnie niepojętym w Biblii jest najbardziej to, jak tyle wspaniałych metafor do każdej możliwej sytuacji życiowej można by odnaleźć na tych stronach. Ta Biblia weryfikuje całe życie i opisuje je. I opisuje je, mimo że życie jest labiryntem, to każdą z tych pustych zaułków, ślepych ścieżek, znajduje tam jakieś opisanie. I to jest fenomenalne dla mnie. Także obok Biblii leży jeszcze rękopis Naziany w Saragoście Potockiego. To są dwie książki, dwie pozycje, do których non-stop wracam.
Czy urodził się już reżyser, który mógłby sfilmować pana książki?
Rozmowy toczą się i to wobec różnych pozycji, ale czy się urodził i co z tego teraz wyniknie, nie chcę absolutnie zapeszać. Znaczy, nie
I jaki
wierzę
będzie
w zapeszanie,
mieć pan wpływ na to, prawda?
Ale tak, bo chodzi, nie jest sednem to, żeby powstała ekranizacja, tylko żeby ta ekranizacja była dobra, bo na to jest to coś, na czym mi bardzo zależy. Już w tym momencie nie mam jakiegoś potrzeby takiej, żeby zarobić na ekranizacji. Tylko chciałem, żeby ta ekranizacja odpowiadała moim gustom i mojemu wyobrażeniu.
A to nie będzie łatwe, tak?
Mam nadzieję, że będzie, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, że wcale tak być nie musi.
Zapisałam sobie tak, czytając klątwę, opisy czynności, nastrój chwili, charakter postaci. Nie potrafi pan nas tym wszystkim zanudzić. A dzieci, czytając lektury, naprawdę, kiedy już wchodzą w opisy, zostawiają książkę.
Ja piszę emocjami, nie piszę...
No właśnie, tutaj potęguje ciągle ciśnienie. Tak, to wyobrażenie, że ktoś stoi obok. Sprawdzimy, czy mamy zapalone światło, czy zgaszone.
Bo w tym tkwi sedno. To jest to, co powoduje to, że mnie się rano chce wstać i zacząć pisać o godzinie 5, czy 6, czy 7, ale rano. I te sceny muszą mnie rozbudzać. Ja muszę tkwić w tym wszystkim, one muszą dawać mi emocje. Jeżeli tracę emocje, chociażby na chwilę, jeżeli zaczynam się nudzić przy pisaniu, no to znaczy, że coś robię źle. Jeżeli kasuję wtedy ten akapit, który no tak przegapiłem, napisałem.
A czasami strony też?
Nie, strony
pan,
chyba
nie?
Aż tak nie ma. Zazwyczaj
tak?
To jest tak, że prawda, pojedynczy akapit, dwa, które zdają mi się niepotrzebne. No wróćmy do tego, żeby nieść te emocje, ten promyczek właśnie adrenaliny. I który mnie pobudzi czytelnika i wtedy wiem, że zrobiłem to dobrze.
No, byłby pan, myślę, że taką znakomitą inspiracją dla młodych ludzi, którzy by chcieli zacząć pisać, prawda? Co by pan im doradził?
Myślę, że trzeba pisać szczerze, nie autocenzurować się nigdy, no bo trafiają się opinie krytykujące jakieś podejście do pewnych kwestii społecznych, religijnych nawet, gdzie ja zawsze mówię, że ja się w tym kryję za bohaterami moich książek. Ja nie zdradzam swoich poglądów. Bohaterowie mają rozmaite, ale nie można mnie oceniać przez to, no bo dzięki temu są plastyczni. Dzięki temu te wydarzenia też są prawdziwe, no bo trudno było oceniać autora z perspektywy seryjnego zabójcy, który się pojawia na kartach jego książki.
Ale? Jak to jest tyle krwi?
No, ale... Nie, ale...
Kto tam szepcze, że tak powiem, za uchem? Tak, psowi,
ale,
tak?
Ale właśnie i nigdy też nie można się poddawać, bo mnie udało się sukces osiągnąć bardzo szybko. Za to jestem wdzięczny losowi, jeżeli tak można to określić, ale zdecydowanie nie można odłożyć książki do szuflady, zamknąć je i powiedzieć basta, nie będę tego robił, no bo się nikt nie zwrócił. Tylko trzeba wysłać do kolejnych wydawców, może spróbować ponownie i wierzyć w to.
Rozstanie w jednym z głównych przewodników, można powiedzieć bohaterów pana książek, to była trudna decyzja, już pan za nim tęskni, czy tak naprawdę to nie jest rozstanie, to są trzy kropki? Ciąg dalszy nastąpi. Jakby taki Marcin Dorociński zagrał tego Derulo, ale by było fajnie.
Nie wiem, czy to jest rozstanie, bo nie wróciłem do tej fabuły. Ona w pewnym momencie zatrzymała się. I ja jestem bardzo ciekaw, co będzie dalej. I może być tak, że zacznę pisać i w tym momencie okaże się, że no rzeczywiście, koniec. To już jest koniec, nie ma już nic i tyle. Ale być może poniesie mnie ta fabuła. Na pewno nie siądę do robienia żadnej drabinki, rozpisywania, co się mogłoby wydarzyć i planu. Nie, ta historia ma mnie wciągnąć. Jeżeli wciągnie, będzie mnie niosła
Czyli nie rozpisuje pan sobie kolejnych wydarzeń?
Nie.
Tylko to siedzi w głowie?
Cykl Grzech, Ofiara, Pokuta, znaczy Komisarzu Derulo. Cykl nie jest pisany absolutnie zgodnie z radą drabinką, tylko scena wynika po scenie. Akcja mnie prowadzi. Na przykład Najszczęśliwszej, która jest thrillerem psychologicznym i w której bardzo istotną rolę pełnią twisty i zwroty fabularne. No niestety, musiałem zrobić pewną rozpiskę, ale to wielkimi literami na jednej stronie A4, żeby mniej więcej wiedzieć, o co chodzi w akcji. Ale i tak bohaterowie mnie zaskakiwali wielokrotnie.
Czy dzisiaj możemy powiedzieć, że czytelnicy doczekają się też takiej spokojniejszej sagi rodzinnej?
Bardzo bym tego chciał, bo nawet wspominałem kiedyś, że z wielką chęcią napisałbym książkę o miłości. Dalej się tego trzymam i myślę, że to będzie powieść też osadzona w czasach minionych i wynikająca bardzo ze mnie. Jako, że uwielbiam epokę Biedemajerowską chociażby, to ten moment historii byłby wspaniały, ale zobaczę, jak ta fabuła mnie poniesie, jak siądę. Na razie projektów wydawniczych jest tak wiele i ta żądza czytelników, aby tkwić w Derulo i ja muszę zadowalać gusta, ale sam też się świetnie z tym bawię, więc... Tak, to przyszłość pokaże. Myślę, że takie coś się stanie, ale nie mówię kiedy.
Mówi pan swoim bliskim, że pisze następną powieść, wyłączam telefon, żaluzje, rolety, wszystko jest pozamykane, musi panować idealna cisza?
Nie ma takiego rygoru, bo...
Nie ma takiego escape.
Nie, ja jestem w stanie się skupić, siadam, tak jak mówię, rano i do późnych godzin wieczornych piszę, ale jeżeli coś mi przerwie pracę, i to jest najwspanialsze w tym pisaniu, że ja mogę odejść od biurka, wypić kawę, porozmawiać
to
właśnie
przez telefon. To biurko stoi w Lublinie, tak?
Tak. I nie mam jakiegoś narzuconego, nie narzucam sobie, że dziennie muszę napisać tyle a tyle. Narzucam sobie tylko to, że muszę w rozliczeniu, przypuśćmy, napisać książkę w kilka tygodni, ale to czy danego dnia, jeżeli mam ochotę odpocząć, odpoczywam. Nie będę zmuszał się do pisania nigdy.
Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą, święty Augustyn, ale drodzy państwo, tutaj na samym początku mamy takiego Fryderyka, wiadomo którego, pesymistę. Czy znasz strach zasypiania? Ciało ogarnia przerażenie, gdyż ziemia się rozstępuje i zaczyna się sen. Albo Sofokles, o nic nie błagaj, bo próżne marzenia, by człowiek uszedł swego przeznaczenia. Tak. A propos tej klątwy, tak?
Zgadza się. No, przeznaczenie, fatum, los są bardzo istotnymi elementami fabuły tej książki i wydaje mi się, że ta grupa osób zamknięta w opuszczonym hotelu, z których jedna po drugiej zaczyna ginąć i akurat wśród nich znajduje się komisarz Derulo, trzeba postawić sobie pytanie, do czego nas... to fatum zaprowadzi, czy padła na nas jakaś klątwa, czy możemy temu przeciwdziałać, czy nie ma sensu w ogóle przeciwdziałać, tylko bądźmy bierni i czekajmy na to, co pokaże przyszłość. To są dylematy naprawdę książkowe, ale które można też przenieść na życie codzienne każdego z nas, no bo książka jest tylko jakąś parabolą codzienności.
A teraz nad czym pan pracuje?
Nad zaskoczeniem kolejnym. Nie chciałbym zdradzać, ale na bieżąco staram się informować, jeżeli już mogę, bo to wydawca też na tym skrzętnie czuwa, żebym mógł odpowiednio zaskakiwać.
No dobrze, no a my na pewno poczujemy się zaskoczeni. Ciekawe, kiedy ukaże się ta saga rodzinna, prawda?
Tak, to też mnie to najbardziej zaskoczy pewnie.
No i ta opowieść miłosna, o której pan wspomniał, żeby chciał napisać.
Być może
historię.
Jedno z drugim będzie miało wiele wspólnego i nawet będzie tożsame, więc może to o tę samą pozycję chodzi. No
można
zobaczymy.
Teraz przejść się tutaj liczkami warszawskiej Pragi. Pan ma taką piękną wyobraźnię, prawda? Bogatą. Na pewno coś tam potrzebnie panu.
Zdecydowanie. No a jeszcze tylko, że dzień słoneczny mamy, to tak trzeba przefiltrować jeszcze.
Ja właśnie tutaj przeczytałam, że bardziej dla tych, którzy co, lubią deszcz, wszystkim, którzy uwielbiają jesień, góry i deszcz. Tak?
W takim anturażu zginęło kilka osób w owym hotelu.
Taka pogoda do nas wróci, drodzy państwo, za jakieś 2 tygodnie.
Oby jak najpóźniej.
Polecamy serdecznie dzisiaj książkę Klątwa. Max Czorny, czyli Maksymilian.
Tak, zgadza się,
takie Maksymilian. Takie piękne imię. Wszyscy zginiecie bez wyjątku, jeden po drugim. Dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję serdecznie.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.